Stany Zjednoczone same wypisują się z NATO. Wojna światowa to scenariusz o potężnych konsekwencjach. To klasyczna amerykańska pycha. Zrobimy, co chcemy i to my rozstrzygamy losy świata. Jeśli plujesz innym ludziom w twarz, a Ameryka właśnie to robi, to czego oczekujesz w odpowiedzi? Jeśli Amerykanie będą dalej iść tą drogą, czeka ich gwałtowny zjazd. Xi Jinping i Władimir Putin nie spędzają dni na polu golfowym. USA dawało parasol nuklearny, ale dziś nie mamy już takich ludzi. Francuzi mówili też w 1939 roku: nie chcemy umierać za Gdańsk, nie chcemy umierać za Polskę. Trudno mi zatem wierzyć w europejskie odstraszanie nuklearne. Czy Rosja zaatakuje Europę w ciągu najbliższych 2 lat? Tego nikt nie wie. Mogę tylko dać ci jak najwięcej użytecznych ram myślenia. Mówiłam już o poziomie taktycznym, operacyjnym i strategicznym. To bardzo pomaga w analizie decyzji, bo jeśli władzę mają ludzie myślący wyłącznie operacyjnie, kończy się to strategicznym chaosem. Druga rama dotyczy zdarzeń o wysokim i niskim prawdopodobieństwie oraz o wysokich i niskich konsekwencjach. Wojna światowa albo wojna, która rozleje się głębiej na Europę, to scenariusz o potężnych konsekwencjach. Nikt nie zna jego prawdopodobieństwa, ale wszyscy widzimy, że ono wyraźnie wzrosło. Nawet jeśli to wciąż mały procent, skutki byłyby gigantyczne. A skoro tak, trzeba się przygotować i nie patrzeć tylko na siebie, jak często robią Amerykanie, ignorując całą resztę świata. To klasyczna amerykańska pycha. Zrobimy, co chcemy i to my rozstrzygamy los świata. Grecy nazwali to 2000 lat temu hubris. A co jeśli Putin i Xi zaczną układać między sobą, kto co bierze i kto co robi? Wtedy naprawdę zaczyna się bardzo niebezpieczny świat. Putin może zaoferować Xi Jinpingowi dokładnie to bezpieczeństwo surowcowe, którego Chiny potrzebują. Rozwinięcie syberyjskich rezerw i skierowanie ich szeroko do Chin zajęłoby lata, ale taki scenariusz byłby katastrofalny i trzeba zrobić wszystko, by do niego nie dopuścić. Dlatego trzeba być przygotowanym i wystarczająco silnym, jeśli do tego dojdzie. Co jeszcze możemy zrobić jako Polska i Europa? Trzeba działać dalej. Wygląda na to, że Stany Zjednoczone same wypisują się z NATO, ale to nie znaczy, że reszta NATO znika. Macie już pewną architekturę bezpieczeństwa. Można więc budować równoległą strukturę, w której USA nie siedzą przy stole. Ale do tego trzeba rozwinąć realne zdolności wojskowe. I podejrzewam, że przy tym wszystkim dojdzie do proliferacji nuklearnej na ogromną skalę. To osłabi wpływ obecnych mocarstw atomowych. Dlaczego? Bo przy stole pojawi się dużo więcej państw posiadających broń jądrową. Nie będzie się już rozmawiać z garstką graczy, tylko z wieloma. I to będzie skrajnie drogie. Widzę taki rozwój wydarzeń w kilku państwach Europy. Widzę też Japonię sięgającą po broń jądrową. Naprawdę trudno sobie wyobrazić, by po tym wszystkim miała tego nie rozważyć, zwłaszcza przy ciągłych groźbach ze strony Chin i Rosji.
Jeżeli szanujesz to, co robimy i chcesz, żeby twoja marka reklamowo pojawiała się na naszym kanale, zapraszamy do współpracy, a szczegóły pod kodem QR bądź w opisie odcinka.
Szwedzka gazeta wprost wezwała do posiadania broni jądrowej. Tak? I wszyscy zaczniecie o tym mówić. Jeśli Stany Zjednoczone uznają, że ich parasol nuklearny przestaje obowiązywać, Europa będzie musiała stworzyć własny. A to wcale nie uczyni Rosji bezpieczniejszą. Przeciwnie, więcej broni jądrowej w Europie tylko zwiększy ryzyko. Jeśli do tego broń jądrową będzie miała Japonia, a Tajwan, który ma kompetencje, by to zrobić, pójdzie w tę samą stronę, wejdziemy w zupełnie nową epokę ogromnego zagrożenia. Czy państwo kontynentalne może być naprawdę suwerenne bez broni jądrowej? Tu trzeba coś doprecyzować. Czym innym jest mocarstwo morskie i kontynentalne, a czym innym morski i kontynentalny model bezpieczeństwa? Mocarstwem morskim jest zwykle państwo wyspiarskie albo niemal wyspiarskie. Jeśli ma dominującą marynarkę, przynajmniej lokalnie, praktycznie nikt go nie najeżdża. Może handlować i rozwijać się. Natomiast kraj z lądowymi granicami wobec wrogich sąsiadów musi mieć dużą armię lądową. Ale po rewolucji przemysłowej zmienia się jeszcze coś ważniejszego. Pojawia się skumulowany wzrost gospodarczy i zmienia się waluta siły w polityce międzynarodowej. Kiedyś była nią ziemia, z niej brało się surowce i chłopów do armii. Po rewolucji przemysłowej znaczenie zaczynają mieć przemysł, handel i wymiana. To z nich finansuje się armię i całą resztę. Po II wojnie światowej dochodzi jeszcze porządek instytucjonalny, który pozwala państwom współpracować. Spójrzmy więc na Europę. To w gruncie rzeczy wielki półwysep, a nawet dwa półwyspy, nordycki i reszta kontynentu. Dzięki temu Europa może funkcjonować w morskim paradygmacie bezpieczeństwa, bo zawsze ma wyjście na pełne morze. A Rosja czy Chiny? Nie. One są zamknięte w akwenach wąskich. W czasie wojny takie szlaki łatwo zablokować i ich handel zamiera. Wystarczy spytać Niemców, ile handlu morskiego zdołali utrzymać podczas wojen światowych. Odpowiedź brzmi: prawie nic. Francuzi mają broń jądrową. Tak, mają. Ale Francuzi mówili też w 1939 roku: nie chcemy umierać za Gdańsk, nie chcemy umierać za Polskę. Trudno mi bezgranicznie wierzyć w europejskie odstraszanie nuklearne. Jeśli nie wierzysz, to mamy problem, bo Niemcy mogą dojść do wniosku, że same muszą mieć broń jądrową. I nie zdziwiłabym się też, gdyby podobnie zaczęła myśleć Polska. Jako Polacy macie długie i bardzo bolesne doświadczenie z Rosją. Nie macie co do niej żadnych złudzeń. Jeśli Francja okaże się niewiarygodna, wtedy wracamy do tego, co było niezwykłością Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej, do pokolenia, które przeszło wielki kryzys i wojnę, a potem zrozumiało, że lepiej mieć wielu przyjaciół i jasno podzielone odpowiedzialności. USA dawały parasol nuklearny, ale dziś nie mamy już takich ludzi. Zamiast tego mamy nieudanego magnata nieruchomości i prezentera reality show jako prezydenta. Xi Jinping i Władimir Putin naprawdę nie spędzają dni na graniu w golfa?
I assure you that Xi Jinping and Vladimir Putin do not spend their days golfing.
Porozmawiajmy o relacji USA-Rosja. Jaka jest dziś amerykańska gra? Gra o co? Czy Stany próbują odwróconego manewru Nixona wobec Rosji? Nixon uznał, że sojusz z Chinami przeciwko Związkowi Sowieckiemu to dobra strategia. I miał rację. Henry Kissinger powiedział kiedyś, że każdy rozwiązany problem w polityce zagranicznej tworzy problem jeszcze bardziej skomplikowany. Przeciążenie ZSRR militarnie przez konieczność obsadzenia całej granicy z Chinami, do tego zmechanizowanymi i nuklearnymi siłami, a równolegle utrzymywanie Europy Wschodniej, to wszystko zrujnowało sowiecki system. Związek Sowiecki po prostu wydawał ogromne pieniądze, których nie był w stanie utrzymać. Nixon to zobaczył i dobrze rozegrał tę kartę. Tyle, że dziś mamy inny problem. Rosja jest osłabiona, ale głównym wyzwaniem stały się Chiny. To już zupełnie inna epoka i wymaga innego myślenia. Tymczasem obecni amerykańscy liderzy nie myślą strategicznie, myślą operacyjnie. Jak ja mam utrzymać władzę w Izbie Reprezentantów, Senacie czy Białym Domu? Po czym to widać, że to nie jest myślenie strategiczne? Bo kto rozsądny niszczy własny system sojuszy? To absurd. Kto rozsądny próbuje zdemolować własny potencjał naukowy? Też absurd. Stany Zjednoczone wygrały zimną wojnę, bo były technologicznie daleko przed Sowietami i potrafiły ograniczać im dostęp do technologii. Likwidowanie programów badawczych nie prowadzi do przewagi, a już na pewno nie nagłe ich wygaszanie. Masz sytuacje, w których ludzie w laboratoriach muszą nagle wyłączać lodówki z materiałem badawczym, tracąc lata pracy. Kto tak robi? To zwykła niekompetencja. To nie jest strategia. To seria samobójczych goli. A przy okazji cała uwaga odwracana jest przez kolejne skandale i chaos, podczas gdy nie naprawiamy systemu podatkowego i nie rozwiązujemy problemu rosnącego deficytu. Jak inaczej chcecie to naprawić? Trzeba inaczej rozłożyć wydatki i podnosić podatki. Innej drogi nie ma. Ale oni nawet nie chcą tego rozważać. To ludzie myślący wyłącznie o sobie i o reelekcji, a nie o swoich dzieciach. Czyli tworzy się chaos. Tak, to bardzo głęboki kryzys. Kraj wchodzi w gwałtowny narodowy upadek, chyba że Amerykanie to przemyślą. Stany miały już w historii momenty kryzysowe, w których to, co najlepsze w Ameryce, jednak zwyciężało. Ale nic na świecie nie trwa wiecznie. Pamiętam doskonale wojnę w Wietnamie, zamieszki rasowe, cały ten czas. Jestem w wieku dzieci Martina Luthera Kinga. Pamiętam, jak moja matka chodziła na demonstracje praw obywatelskich. Czy Ameryka naprawiła wtedy wszystko? Nie. Ale po tym było lepiej. Taki jest ludzki los. Raz jesteśmy wyżej, raz niżej. Ameryka jest dziś na dole. To bardzo smutne. Dlaczego mówisz o tym z taką siłą? Bo to jest smutne, ale mam wielką wiarę w twoje pokolenie. Myślisz, że ja lubię na tym etapie życia jeździć po świecie i wygłaszać wykłady? To nie jest mój żywioł. Jestem introwertyczką, lubię czytać książki. Robię to dla waszego pokolenia. Porządek oparty na regułach musi przetrwać, bo alternatywą jest dystopia, rodem z tym roku 1984. To nie jest nieuniknione. To po prostu niepotrzebne. Miałam kiedyś wspaniałego profesora, Karla Deutscha, żydowskiego uchodźcę z Czechosłowacji, który uciekł do Stanów i stał się częścią wielkiego pokolenia amerykańskich politologów. Wielu z nich również było żydowskimi uchodźcami uciekającymi przed Hitlerem. Jednym z ostatnich razy, gdy go widziałam, powiedział mi coś ważnego. Gdyby siły zła były na świecie silniejsze od sił dobra, to już by nas tutaj nie było. A mówił to człowiek, który naprawdę wiedział, czym jest cena zła. Były bardzo niebezpieczne momenty i dziś znów jesteśmy w jednym z nich. Jeśli masz czas przed powrotem do Polski, idź do Museum of Fine Arts. To nie Louvre, ale wspaniałe miejsce. Zobaczysz tam, co w człowieku najlepsze. Piękno tworzone przez ludzi z całego świata. Ludzie są zdolni do rzeczy wspaniałych. Musimy tylko wydobywać z siebie nawzajem to, co najlepsze, i powstrzymywać tych, którzy próbują wydobyć z ludzi to, co najgorsze. Wracając do Donalda Trumpa, spójrz na jego twarz. Ona jest pełna gniewu. A z wiekiem twarz twardnieje w to, kim naprawdę jesteś. Właśnie dlatego pytam, czy uważasz go za psychopatę? Nie jestem psychiatrą, ale oczywiście taka myśl się nasuwa. Psychopata to ktoś pozbawiony empatii. I on rzeczywiście wydaje się pozbawiony empatii. amoralny, bez empatii. Tak, zdecydowanie nie ma empatii. Wyraźnie lubi być okrutny, notorycznie kłamie. Wiemy też o jego zachowaniach wobec kobiet. Widać też symptomy demencji. Wystarczy posłuchać jego przemówień. Trudno za nimi nadążyć, bo one się rozpadają. Pojawia się też pytanie, czy on w ogóle czyta, albo czy po prostu nie znosi czytania. Wcześniej to nigdy nie było pytanie o prezydenta USA. Ronald Reagan zabierał do łóżka grube teczki i czytał je późno w nocy. Wszyscy wcześniejsi prezydenci, niezależnie od partii, traktowali ten urząd śmiertelnie poważnie. Można było się z nimi nie zgadzać, ale oni myśleli strategicznie. Nawet Nixon, który próbował wypaczyć system przez Watergate, prowadził politykę wobec Chin po to, by wygrać zimną wojnę. A to przyczyniło się choćby do wyzwolenia Polski. Wszyscy poprzedni prezydenci z obu partii próbowali długofalowo poprawić sytuację kraju i świata. Czy Stany Zjednoczone weszły w ślepą uliczkę? Tak, to ślepy zaułek. Jeśli Amerykanie będą dalej iść tą drogą, czeka ich gwałtowny zjazd. Ten człowiek popełnił już błędy o znaczeniu historycznym. Po tym, co Trump już zrobił, pozycja USA w NATO została trwale osłabiona. Kto tak naprawdę zniszczył NATO? Donald Trump? Trump może zniszczyć udział Stanów Zjednoczonych w NATO, po prostu je porzucając. Ale to nie znaczy, że europejskie struktury muszą zniknąć. To raczej wielki chłopak, który wpadł w histerię i wyszedł z pokoju. To uczyniłoby Stany Zjednoczone znacznie słabszymi. I przerażające jest to, że Partia Republikańska się na to godzi. Partia, która kiedyś stawiała bezpieczeństwo narodowe w centrum. To nie ma sensu. Oni muszą oprzytomnieć dla dobra swoich dzieci i wnuków. Jeden wielki błąd potrafi zmienić bieg historii. Spójrz na Ateny i Partenon. Ateńczycy zaczęli źle traktować sojuszników. Przesadzili z ekspansją militarną, a u siebie mieli toksyczną politykę. I już nigdy nie odzyskali dawnej pozycji. Partenon stoi dziś jako niemy pomnik pychy. Amerykanie nie są tu wyjątkiem. Jeśli nadal będziemy rozgrywać swoje karty tak fatalnie i demonizować się nawzajem, zamiast rozwiązywać wspólne problemy, to skończy się źle. Gdyby USA obaliły reżim w Wenezueli, ale zostawiły całą strukturę wpływów, czy to nie byłby po prostu imperializm? Jeśli Stany Zjednoczone mówią, że przejmą wenezuelską ropę, tak, to byłby imperializm i błąd. Nie wiem jeszcze, jak ta historia się skończy. Zobaczymy po wyborach w listopadzie, czy Ameryka naprawdę wchodzi w gwałtowny upadek. Samo powtarzanie, że jesteśmy wielcy i mamy wspaniały poziom życia, niczego nie zmienia. Trzeba uczciwie patrzeć na rzeczywistość. USA mają złą historię zmian reżimów. W 1954 roku zrobiły to w Gwatemali i trudno powiedzieć, żeby wyszło z tego coś dobrego. Arbenz chciał reformy rolnej i z perspektywy czasu wygląda na to, że lepiej byłoby tę reformę przeprowadzić, zamiast słuchać United Fruit, które myślało wyłącznie o swoich zyskach. Potem był Iran i obalenie Mossadegha. To dało może 2 czy 3 dekady rządów Szacha, a potem trwałą nienawiść wobec Stanów Zjednoczonych. Był też Wietnam Południowy i zgoda USA na zmianę reżimu po zabójstwie Diema. To uruchomiło serię przewrotów, które rozłożyły państwo od środka. Więc naprawdę uważajcie, czego sobie życzycie, jeśli chodzi o zmianę reżimu. Czy USA przestały być mocarstwem morskim? Same Stany nie, ale naczelny deweloper w Białym Domu myśli kategoriami kontynentalnymi. On operuje kontynentalnym paradygmatem bezpieczeństwa. Ameryka jest dziś głęboko podzielona. Są tacy, którzy myślą jak on. Są też tacy, którzy myślą zupełnie inaczej. I wielu ludzi w ogóle nie rozumie konsekwencji tego, czego sami sobie życzą. Czy USA mogą jeszcze być morską demokracją? Tak, jeśli instytucje wytrzymają, a mogą nie wytrzymać. Zobaczymy. Czy Stany Zjednoczone idą dziś w stronę imperialną, jak przewidywał Lenin? Lenin zmarł w 1924 roku, więc od tamtej pory wydarzyło się naprawdę sporo. Ale jeśli planem Stanów Zjednoczonych jest siłowe przejęcie Panamy, Grenlandii, Kanady, tak, to jest projekt kontynentalny, imperialny i skrajnie błędny. Co w tym najbardziej ironiczne? Amerykanie tak wiele mówią o wolności, a jednocześnie uważają, że odbieranie innym ich własności może być jakimś wyrazem wolności. Oczywiście nie może. To, co uczyniło ten kraj wyjątkowym, to ojcowie założyciele i wartości wpisane w Deklarację Niepodległości. Prawo do życia, czyli do tego, by inni nas nie zabili. Wolność, czyli możliwość samodzielnego decydowania o sobie. Oraz dążenie do szczęścia, własnego, nienarzuconego przez kogoś innego. A dziś znacząca część Amerykanów o tym zapomniała. Czy Wall Street może to zatrzymać? Tak, może. I powinno. Jeśli dojdzie do wojny światowej, majątek miliarderów wyparuje. A jeśli ludzie uznają, że to oni pomogli doprowadzić świat do katastrofy, będą dokładnie wiedzieli, gdzie ich szukać. Rozmawiałam kiedyś z kimś z McKinsey, kto opowiadał o jakimś planie ucieczki do Nowej Zelandii, o bunkrze pod ziemią. Być może przesadzam, ale sens jest prosty. Jeśli polecą rakiety i ktokolwiek w Nowej Zelandii ocaleje, to z pewnością nie będzie zachwycony obecnością amerykańskiego miliardera, który pomógł stworzyć ten dystopijny świat. To wszystko dużo lepiej zatrzymać, zanim się wydarzy. Miliarderzy mają dziś najwięcej do stracenia, bo ich majątek istnieje tylko dzięki temu, że obowiązują reguły. Bez reguł są po prostu jedną osobą z dużą ilością pieniędzy. I nagle może przyjść grupa porywaczy. Oni potrzebują porządku opartego na zasadach i powinni zacząć go bronić. Jeśli USA wygrają wojnę o Tajwan, ale zniszczony zostanie tani łańcuch dostaw, to czy w sensie morskim w ogóle będzie to zwycięstwo? Zacznijmy od pytania, co to w ogóle znaczy wygrać wojnę? To bardzo ważne pytanie. Jak ty rozumiesz zwycięstwo? Dla mnie zwycięstwo oznacza jedno. Czy następne pokolenie będzie żyło lepiej? Kiedyś obie partie w Stanach uważały, że to właśnie jest celem. Mogły się różnić co do metod, ale nie co do kierunku. Podczas zimnej wojny obie strony polityczne zgadzały się co do trzech filarów: demokracji, wolnego handlu i antykomunizmu. Spierały się o strategię, ale nie o cel. Dziś mamy ludzi, którzy o tym wszystkim zapomnieli. I dla nich chodzi tylko o to, żebym ja zarobił więcej, żebym ja komuś przyłożył i poczuł się przez chwilę lepiej. Czy możemy jeszcze wierzyć w prawo międzynarodowe i porządek oparty na regułach? Oczywiście, że tak. To nie jest już tylko żart? Nie. Ja patrzę na porządek międzynarodowy jak na pajęczą sieć. Nigdy nie był idealny, ale kolejne pokolenia ją wzmacniały. Zdarzali się ludzie tacy jak Hitler, którzy rozrywali jej duże fragmenty, ale potem następne pokolenia znów ją splatały. A pajęczyna, choć delikatna, jest zaskakująco mocna. Ten porządek ma bardzo długą historię. Sięga choćby czasów rzymskich, gdy prawo zaczęło być podstawą organizacji imperium. Od tamtej pory ludzkość wykonała ogromną drogę. Pomyśl tylko, jak patrzyliby na dzisiejszą Europę twoi pradziadkowie. Niemcy i Francuzi nie maszerują dziś na siebie z armiami. Owszem, kłócą się, ale nie toczą między sobą wojen. Dla dawnych pokoleń to byłoby niewiarygodne. Europa jest dowodem, że kiedy odkłada się miecze i zaczyna współpracować, można zbudować coś trwałego. Czyli nie mamy alternatywy dla prawa międzynarodowego. Nie mamy. A poza tym, jeśli nie potraktujecie tego poważnie, Putin po prostu wam to odbierze. Wy się w końcu obudzicie. Mam w to ogromną wiarę. Dziś można jeszcze mówić o europejskiej niezdolności i słabości, ale śmiertelne zagrożenie potrafi zmobilizować ludzi. Gdy robi się naprawdę niebezpiecznie, człowiek potrafi wznieść się na wyższy poziom. Czy Ukraińcy wam tego nie pokazali? Zrobili rzeczy niezwykłe. Czy powinniśmy schwytać Łukaszenkę tak, jak Stany schwytały Maduro? Maduro miał pecha. Skończył w amerykańskim więzieniu. Zginęli też jego kubańscy ochroniarze. Ale w Wenezueli nic zasadniczo się nie zmieniło. Nie wyobrażam sobie, żeby Wenezuelczycy, niezależnie od poglądów, chcieli, by jacyś gringo, jak pogardliwie nazywają Amerykanów, zarządzali ich przemysłem naftowym. Tak jak Putin wywołał i wzmocnił ukraiński nacjonalizm, tak Stany Zjednoczone mogą swoimi działaniami skonsolidować Wenezuelczyków wokół własnej flagi. W historii często tak bywało. Stalin wywołał głód na Ukrainie i Ukraińcy myśleli, że nic gorszego już być nie może. A potem weszli naziści i okazało się, że może. A tak przy okazji, schwytanie ludzi jest bardzo trudne. W przypadku Maduro to zadziałało, bo nikt się tego nie spodziewał. Ale teraz wszyscy będą się tego spodziewać i odpowiednio zmienią swoje plany. Kiedy Stany Zjednoczone próbowały dopaść Noriegę, miały z tym poważny problem, prawda? USA musiały wysłać Marines i tak dalej. Zajęło to kilka tygodni. A on sam skończył chyba gdzieś w czerwonych slipach i został potem wysłany do więzienia w Stanach na resztę życia. Na poziomie operacyjnym państwa mogą próbować zabijać przywódców innych państw albo ich porywać. Ale na poziomie strategicznym prowadzi to do bezprawnego porządku świata, w którym wszyscy zaczynają robić to samo. To nie byłby jednorazowy przypadek. To działoby się wszędzie. I nagle światowi przywódcy zaczęliby się martwić także o swoje rodziny. Wcześniej nie było takiego problemu, że ktoś może zastrzelić twoje dzieci, bo nikt nie robił tego dzieciom drugiej strony, prawda? Żaden Amerykanin nie próbował zabić dzieci Breżniewa i odwrotnie. Wtedy wchodzimy już w prawo dżungli, jeśli wszyscy zaczniemy mordować sobie nawzajem przywódców. Więc tak, to jest problem. I właśnie to widać w twoim pytaniu. Pokazuje ono rozpad porządku opartego na zasadach. To błąd. Czy nie sądzisz, że prawo międzynarodowe się skończyło? Nie, bo przecież wchodzi prawo dżungli. Cofnijmy się w czasie. Rzymianie stworzyli prawo rzymskie, które stało się fundamentem ogromnej części prawa europejskiego. Chodziło o to, by zarządzać imperium również przez reguły. Potem, wiele wieków później, pojawia się Hugo Grocjusz i nowoczesne prawo międzynarodowe. Pisze Mare Liberum o wolności mórz, bo Holendrzy chcieli handlować bezpiecznie, bez piractwa i przemocy. To wszystko rozwijało się powoli, z kryzysami i nawrotami chaosu, ale długofalowy trend był jasny. Więcej legalności, więcej reguł. Dlaczego? Bo to obniża koszty prowadzenia interesów. To dlatego w ogóle możemy ze sobą handlować, podróżować, prowadzić życie ponad granicami. Przylatujesz z Polski, płacisz kartą, wszyscy honorują ten plastik. To działa dzięki regułom. Jeśli wrócimy do dżungli, wszystko się posypie. Jak wtedy będziesz egzekwował umowy? Co zrobisz, gdy ktoś cię oszuka? Bez reguł cały system się rozpada. Trump jest kimś, kto łamie zasadę, czyli zmienia wszystko. Tak, i pytanie brzmi, czy to tylko aberracja, czy już trend? Cała partia republikańska dziś za nim idzie, co jest czymś bardzo niezwykłym. I znów, moim zdaniem to myślenie czysto operacyjne, jak utrzymać władzę. A tymczasem oni demolują architekturę bezpieczeństwa i dobrobytu. Ich dzieci będą biedniejsze. A jeśli nawet nie dojdzie do wojny światowej, to żyjemy w epoce broni jądrowej. Stany Zjednoczone nie są już schronieniem poza zasięgiem. Jeśli jakiś przegrywający dyktator uzna, że to jego ostatni dzień, uderzenie w Amerykę może być dla niego naturalnym odruchem. Właśnie dlatego potrzebujesz przyjaciół. A my dzisiaj plujemy naszym przyjaciołom w twarz. Pytam Amerykanów, co właściwie Kanada wam zrobiła? I nikt nie potrafi odpowiedzieć. A mimo to wywołujemy przeciw niej wojnę celną. Myślę, że Kanada będzie się teraz coraz bardziej zbliżać do Chin. Będzie musiała prowadzić pewną grę z Chinami, ale równocześnie może zbliżyć się jeszcze bardziej do Europy. Demokracje muszą trzymać się razem. Jeśli demokracje trzymają się razem, jest ich naprawdę dużo. I spójrz, gdzie dziś istnieje prawdziwy dobrobyt? Chiny mają wielką gospodarkę, ale słaby poziom życia na mieszkańca. Pod tym względem Chiny i Rosja są do siebie zaskakująco podobne. Chiny zrobiły ogromny skok, ale era ich dwucyfrowych wzrostów już się skończyła. Najbardziej zamożne miejsca na świecie to demokracje. I nie dzieje się tak przypadkiem. To wynik szacunku dla wolności ludzi, dla ich możliwości budowania firm, wynalazków i nowych rozwiązań. Wielu technologicznych miliarderów w Stanach o tym zapomniało. Zapomnieli, że gdy sami byli młodzi i nie mieli nic, właśnie ten porządek prawny ich chronił i pozwolił im urosnąć. Przewrócenie szachownicy w niczym im nie pomoże. Mandżurowie z dynastii Qing modernizowali armię jako dynastia imperialna. Europa też się dziś zbroi, gdy skrajna prawica rośnie. Jak to porównać? Dynastia Qing to Mandżurowie, około 2% ludności. Doszli do władzy dzięki kawalerii, ale ten model przestał działać. Ostatni cesarz, naprawdę dowodzący wojskami z siodła, to XVIII wiek. Później Qingowie zderzyli się z wielkimi problemami. Ludność rosła szybciej niż możliwości wyżywienia kraju. Pojawiła się bieda, degradacja środowiska, a w XIX wieku wybuchły wojny domowe, które zabiły więcej Chińczyków niż zginęło ludzi w całej II wojnie światowej. Do tego dochodziło uzależnienie od opium. Elity dynastii coraz gorzej funkcjonowały. Nie miały dzieci, nie myślały jasno. Ich gwardia również była sparaliżowana. Potem Japonia pokonała Chiny w wojnie od 1894 do 1895 i Chińczycy zrozumieli, że potrzebują własnej restauracji Meiji, modernizacji instytucji na wzór japoński. Jednym z kroków była próba scalenia armii. Ale wcześniejsi mandżurscy przywódcy wiedzieli, dlaczego to niebezpieczne. Jeśli masz jednolitą armię, to jej pierwszym ruchem może być obalenie Mandżurów. I dokładnie to się potem wydarzyło w rewolucji 1911 roku. Nie widzę jednak prostego przełożenia tego przykładu na dzisiejszą Europę. Jaka dziś powinna być wielka strategia Unii Europejskiej? Budowanie instytucji. Instytucji? Tak. Bo czym są instytucje? To nie budynki. Budynek niewiele znaczy. Siedzimy teraz w wynajętej przestrzeni. Sam budynek niczego nie tworzy. Instytucja to grupa ludzi, zwykle z pewną wspólną kompetencją, którzy współpracują nad jakimś wspólnym projektem i potrafią razem wypracować rozwiązania. Spójrz na państwa przednowoczesne, choćby monarchię.
Romanowowie
byli skrajnie mało zinstytucjonalizowani. Jak działał system? Jedna rodzina i cała masa kuzynów obsadzonych w urzędach. To model mafijny. Wszyscy raportują do wujka cara. Taki system był całkowicie niewydolny wobec wojny totalnej i nowoczesnego społeczeństwa. Japonia jest świetnym przykładem odwrotnym. Pokolenie Meiji patrzyło, jak Chiny są niszczone przez wojny opiumowe. Wysłało delegacje do Europy i USA, by przez rok studiowały zachodnie rozwiązania. Wrócili i powiedzieli, nie podoba nam się kultura tych ludzi, ale ich sposób organizowania państwa jest genialny. Parlament, rząd, konstytucja, szkolnictwo wyższe, zachodnie kierunki studiów, prawo handlowe, to wszystko przejęli. I to właśnie przekształciło Japonię w wielkie mocarstwo. Siła człowieka i państwa bierze się z organizacji, z instytucji. A instytucje trzeba stale utrzymywać. Jak dom, jeśli nic przy nim nie robisz, dach w końcu się zawali. Zmieńmy perspektywę. Główne instytucje Imperium Amerykańskiego to nie były bazy wojskowe, tylko media, soft power i instytucje. I właśnie to Ameryka dziś traci. Żeby to odzyskać, musiałaby przyjść nowa administracja i zrobić prawdziwe mea culpa. Do tego potrzebny byłby realny mąż stanu i ogromna dojrzałość wyborców. A to dziś wydaje się mało prawdopodobne. Dlatego mówię wprost. Stany Zjednoczone są dziś w fazie gwałtownego narodowego upadku. Wykonujemy pracę za naszych przeciwników. Szczerze mówiąc, widzę Europę, która zaczyna rezygnować z Netflixa, YouTube'a i Apple. Tak. To właśnie to słowo na B. Bojkot. Bardzo potężne narzędzie. Wróćmy do Japonii i Chin. Gdy Japonia zajęła Mandżurię w 1931 roku, Chińczycy nie byli w stanie militarnie odpowiedzieć. Chiang Kai-shek próbował uruchomić Ligę Narodów, ale nikt nie chciał realnie pomóc. Co zrobili zwykli Chińczycy? Przestali kupować japońskie produkty. A przecież jednym z powodów zajęcia Mandżurii było właśnie zarabianie pieniędzy i sprzedaż dóbr.
would be to make money. And it would be in part to sell those goods. Over.
Czyli Europejczycy powinni przestać wspierać Netflixa i YouTube'a? Nie powiem, że powinni. Powiem, że będą. Jeśli plujesz innym ludziom w twarz, a Ameryka właśnie to robi, to czego oczekujesz w odpowiedzi? Sami Amerykanie nie znoszą, gdy ktoś tak ich traktuje. Amerykańska pycha ma dziś dwie odmiany. Pierwsza mówi, wszystkie ważne decyzje na świecie zapadają w Waszyngtonie. To nonsens. Druga mówi, jestem genialny w jednej dziedzinie, więc moja wiedza automatycznie przenosi się na wszystkie pozostałe. To choroba wielu technologicznych bro. Są bardzo mądrzy w jednej rzeczy i kompletnie mylą się w innych. Europa ma mnóstwo inteligentnych i świetnie wykształconych ludzi. To zamożna część świata. Poradzicie sobie. Pisałaś, że mocarstwa morskie pilnują systemu, ale Amerykanie pilnowali też Europy. Czy to było legitymne? Kiedy mówię o porządku morskim, mam na myśli to, że około 90% światowego handlu idzie drogą morską, a prawie cały ruch cyfrowy i komunikacyjny płynie kablami położonymi pod morzem. Dlatego mówię, że ten system jest morski, bo to właśnie tam biegną zewnętrzne linie komunikacyjne świata. Ten porządek opierał się na negocjowaniu różnic. Czy był idealny? Nie. Czy wszyscy przestrzegali reguł? Oczywiście, że nie, ale istniało poczucie fundamentu, jakiegoś wspólnego podłoża. Teraz Stany Zjednoczone same z tego fundamentu wychodzą. To nie znaczy, że cały system znika. To znaczy, że Ameryka urządza sobie napad histerii i sama robi sobie time-out. To śmiertelnie niebezpieczne dla samych Stanów i nikomu nie pomaga. Jeśli Ameryka pójdzie tą drogą dalej, zjednoczy przeciwko sobie kolejne państwa świata. To byłby niewiarygodny błąd. Europa nie musi popełniać tego samego. Macie mnóstwo inteligentnych ludzi. Myślę na przykład o państwach bałtycko-skandynawskich, o krajach nordyckich, Islandii, państwach bałtyckich, Polsce, Niemczech, wszystkich, które graniczą z Bałtykiem albo z Rosją i Bałtykiem, zwłaszcza Skandynawowie. Przy swoich małych populacjach i długiej granicy zagrożenia od dawna myślą bardzo kreatywnie o bezpieczeństwie. Będziecie budowniczymi nowych instytucji, a Polska odegra w tym centralną rolę. Załóżmy więc, że doradzasz Polsce albo Europie. Emerytowana profesor doradza Europie. To brzmi zabawnie. Ale z twojej historycznej perspektywy, jaka jest optymalna postawa, jeśli zaangażowanie USA staje się czysto transakcyjne? Staje się? Ono już jest transakcyjne. Teraz trzeba obserwować wybory środka kadencji i zobaczyć, co się wydarzy. Czy Ameryka podwoi stawkę i uzna, że ten kurs jest świetny, czy zacznie się refleksja, że to był historyczny błąd? Nikt na świecie nie wie, czy obecny kierunek USA to tylko ostatni zryw starszego, zastałego pokolenia. Coś jak schyłek Związku Sowieckiego, czy początek nowej, autorytarnej Ameryki. W ZSRR też mieliśmy zastałe przywództwo. Breżniew po wylewie, potem Andropow, Czernienko, aż w końcu przyszła zmiana pokoleniowa. Tylko że tam nowe pokolenie, próbując ratować system, właściwie go zabiło. W Stanach też mieliśmy sklerotyczne przywództwo. Pytanie brzmi, czy to już jego koniec i coś się odrodzi? Czy właśnie to jest przyszłość? Kraj autorytarny, coraz bardziej okrutny. Czy to właśnie jest nowa przyszłość Stanów? Mówię ci uczciwie. Istnieją dwie skrajnie różne możliwości i nie znam odpowiedzi. To trochę jak z interpretacją końca zimnej wojny. Jedna szkoła mówi, że potrzeba było każdego błędu ZSRR i każdej mądrej decyzji Zachodu, żeby skończyło się tak, jak się skończyło. Czyli Zachód ledwo wygrał. Druga szkoła mówi, że Związek Sowiecki był tak niewydolny, iż jego upadek był nieunikniony. Te same dane, dwie zupełnie różne interpretacje. Kiedy masz do czynienia z miliardami ludzi, historia jest wynikiem ogromnej sumy decyzji. Nikt z nas nie zna pełnej odpowiedzi. Czy nie sądzisz, że era demokracji się kończy? Jeśli się kończy, to czeka cię zubożone życie. Ja już się z tego świata powoli wyloguję. Jeśli demokracja się skończy, to spędziłam życie w wyjątkowym okresie, gdy porządek oparty na regułach działał przynajmniej w świecie rozwiniętym. Ale wy, jako Polacy, wiecie doskonale, czym jest brak demokracji. To wasza sowiecka przeszłość. Chcecie do tego wracać? Jeśli nie, to trzeba demokracji bronić. Mówisz dużo o zbrojeniach. Czy demokracje potrafią się militaryzować? Oczywiście, że potrafią. Nie jestem pewien, czy społeczeństwa są dziś na to gotowe. Nie są, dopóki zagrożenie nie stanie się egzystencjalne. Spójrz na Stany Zjednoczone w latach 30. Były skrajnie izolacjonistyczne. Wielka Brytania była bliska porażki z nazistami, a Ameryka mówiła: nie, 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 mamy ustawy o neutralności, to nie nasza sprawa. Potem Japonia zaatakowała Pearl Harbor i wszystko zmieniło się błyskawicznie. To, jak społeczeństwo wygląda jednego dnia i jak wygląda następnego, może się radykalnie zmienić. Z czego naprawdę bierze się siła militarna? Najlepiej zapytać o to Ukraińców. Daliby ci długą listę. Chodzi mi o gospodarcze fundamenty siły. One są kluczowe. Potrzebujesz bazy produkcyjnej. I to jest coś, co Stany Zjednoczone dziś tracą od dekad, właściwie od lat 80. Bazę przemysłową można odbudować. W Europie zresztą też. To mogłoby rozwiązać wiele problemów. Także młodych ludzi, którzy potrzebują sensownych miejsc pracy. A odbudowę trzeba zacząć od przemysłu zbrojeniowego. Nie dlatego, że to piękne, tylko dlatego, że Putin nadal będzie kierował swoje zagrożenie w waszą stronę. W II wojnie światowej USA były arsenałem demokracji. Czy ten model ma jeszcze sens, skoro produkcja chipów została wyniesiona do Chin? Kluczowa produkcja jest na Tajwanie. Jeśli Chiny spróbują zająć Tajwan siłą, pierwszą rzeczą, która zniknie z mapy, będzie właśnie ta infrastruktura produkująca chipy. Zostanie wysadzona albo unieruchomiona tak, by Chiny jej nie przejęły. Ale najważniejsze nie są nawet budynki. Najważniejsi są ludzie i sposób organizacji pracy. Ta firma to instytucja, wspólny cel, wspólne know-how, pewien model działania. Jeśli ktoś napadnie na Tajwan, tej społeczności pracującej w ten sposób po prostu już nie będzie. To jak z bajką o gęsi znoszącej złote jaja. Jeśli zabijesz gęś, nie ma już złotych jaj. Czy Stany Zjednoczone są gotowe oddać Tajwan? Tajwan nie należy do Stanów, ale w porządku, opartym na regułach, kluczowa jest suwerenność. Jeśli USA nie kiwną palcem w sprawie Tajwanu, Vivek Ramaswamy tego właśnie chce. Oczywiście, wcale mnie to nie dziwi. Ale jeśli ten porządek się załamie, to będzie jak z tlenem w tym pokoju. Na co dzień go nie zauważasz, ale kiedy zniknie, orientujesz się natychmiast. Wtedy wchodzisz w prawo dżungli. Nawet jeśli Stany są wielkim krajem, nie są większe niż reszta świata razem wzięta. A reszta świata będzie chciała odpowiedzieć za to, co Ameryka zrobiła. To są głębokie, strategiczne błędy. W sporcie nazywa się je samobójczymi golami. Wracając do mojej ramy myślenia, to decyzje taktyczne i operacyjne podejmowane przez ludzi, którzy chcą utrzymać władzę. Nie mają nic wspólnego z poprawą życia przyszłych pokoleń, ani z dobrobytem i bezpieczeństwem USA. Wręcz aktywnie to wszystko podkopują. Czy mocarstwo morskie może wygrać długą wojnę dzięki lepszemu oprogramowaniu, ale gorszemu zapleczu sprzętowemu? Nie wiem, ale wojna wymaga ogromnej ilości sprzętu. Jeśli go nie masz, robi się naprawdę źle. A jeśli mówimy o gorącej wojnie z przeciwnikiem nuklearnym, to mogę ci zagwarantować jedno. W dniu, w którym ten przeciwnik uzna, że to jego ostatni dzień, spróbuje zrobić wszystko, by stał się ostatnim dniem wszystkich. Dlatego to tak skrajnie niebezpieczne. I właśnie dlatego trzeba unikać wejścia w taką gorącą wojnę. Spójrz na Ukrainę. Tam nikt już nie cofnie się dobrowolnie. Dla Putina to kwestia jego osobistego przetrwania. Dla społeczeństwa rosyjskiego niekoniecznie, ale dla niego tak. Dla Zełenskiego to również kwestia przetrwania, ale nie tylko jego, również całego narodu ukraińskiego, który wie, że Rosja chce go wymazać. Taka wojna może ciągnąć się bez końca. Jak widzisz przyszłość Ukrainy? Jako część Europy. Rosja ostatecznie przegra. Putin umrze. Wszyscy kiedyś umrzemy. Tylko że przyjdzie kolejny Putin. I tu właśnie widać problem dyktatur. Ty jesteś bardzo krytyczny wobec demokracji, a demokracje są w gruncie rzeczy wspaniałe. Dlaczego? Bo ludzie nie lubią przyznawać się do błędu. Ale jeśli masz system wielopartyjny, to partia, która rządzi za długo i popełnia błędy, może przegrać wybory. Sama elekcja jest mechanizmem korekty. Dzięki temu nie brnie się wiecznie w złą stronę. Dyktatury zawsze podwajają stawkę przy złych decyzjach. Im dłużej trwają, tym więcej mają wokół siebie potakiwaczy. A potem przychodzi śmierć dyktatora i zaczyna się walka wszystkich ze wszystkimi. Czy to nie jest zbyt idealistyczne? Nie. Spójrz na wojnę koreańską. Za życia Stalina konflikt był zamrożony i ciągnął się bez końca. Stalin umiera. I natychmiast pojawia się wielkie przetasowanie. W Europie Wschodniej wybuchają bunty, w łagrach zaczynają się niepokoje, na Kremlu trwa walka o sukcesję. I Rosja przez pewien czas staje się bardzo słaba. Co dzieje się wtedy z Koreą? Dosłownie w ciągu tygodnia czy dwóch zaczynają się ruchy na rzecz zakończenia wojny, bo nowa władza chce z niej wyjść i zająć się własnym przetrwaniem.
Chruszczow był Ukraińcem z Donbasu. Czy doświadczenie imperialnego centrum uczy kraj myślenia jak mocarstwo? Nie widzę, co ukraińskie pochodzenie miałoby tu zasadniczo zmieniać. Są państwa, które po prostu mają mentalność wielkiego mocarstwa. Rosja, Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. Weźmy Rosję. Jako państwo kontynentalne budowała się przez podporządkowywanie kolejnych księstw i narodów. Elity, jeśli chciały współpracować, były kooptowane jako poborcy podatków. Tych, którzy się opierali, brutalnie łamano. To jest rosyjski model bezpieczeństwa i rządzenia. Podporządkowywać po kawałku, zastraszyć, złamać opór, nie dopuścić do powrotu przeciwnika. Tak wyglądała ich polityka zagraniczna i wewnętrzna od wieków. Nigdy nie opierała się na rządach prawa, tylko na władzy człowieka na szczycie. Mam jeszcze jedno pytanie o kraszu arsenał demokracji. Skoro mocarstwo morskie może dławić przeciwników blokadą, to czy przeniesienie produkcji do Chin nie było jednym z największych błędów XXI wieku? Być może jednym z największych, ale żeby rozstrzygnąć, czy największym, trzeba by najpierw sporządzić pełną listę wszystkich wielkich błędów XXI wieku. Z dzisiejszej perspektywy wielu ludzi powie, że to był fatalny ruch. Podobnie można mówić o polityce energetycznej Angeli Merkel wobec Rosji. To był podobny sposób myślenia. Zaprośmy ich głębiej do systemu. Będą współpracować, bo wszyscy na tym zarabiamy. Tyle, że takich tez nigdy nie da się w pełni zweryfikować zawczasu. Czasem dopiero historia pokazuje, że były fałszywe. Jeśli chodzi o blokady, dawniej mocarstwo morskie mogło odciąć przeciwnika i samo pozostać bezpieczne, bo nikt nie mógł go uderzyć w kraju. Dziś, w epoce precyzyjnych uderzeń i broni jądrowej, to już tak nie działa. Dlatego współczesnym odpowiednikiem blokady są sankcje gospodarcze. Efekt jest podobny. Nie kupuję twoich rzeczy, nie sprzedaję ci moich, moi partnerzy robią to samo. To strategia długoterminowa. Sankcje nie sprawiają zwykle, że państwo od razu zmienia kurs. One działają jak chemioterapia. Jeśli ścinasz krajowi 2% wzrostu rocznie, to po dekadach kumulacja robi gigantyczną różnicę. Spójrz na różnicę między Koreą Północną a Południową. Właśnie tak to działa. Kiedy patrzę dziś na Rosję, nie mam poczucia, że sankcje działają. Rosja jest na drodze do stania się drugą Koreą Północną. To potrwa pokolenia, ale jeśli oni biednieją, a twoi sojusznicy rosną dzięki nieskrępowanemu handlowi i technologii, różnica będzie się tylko powiększać. Wtedy czas pracuje na twoją korzyść. Czy to rozwiązanie idealne? Nie. Ale wielu problemów ludzkości nie da się rozwiązać raz na zawsze. Można nimi tylko zarządzać. Nie naprawisz Rosji. Rosja jest pełna Rosjan, ze swoimi własnymi przekonaniami. Nie zmienisz ich z dnia na dzień. Jeśli USA próbują zablokować Chiny, to czy nie blokują przy okazji samych siebie? Oczywiście, że takie działania zmniejszają bogactwo także po stronie nakładającej sankcje. Jeśli chcesz maksymalizować dobrobyt, najlepszy jest porządek oparty na regułach. To najtańszy sposób działania. Wysyłasz dyplomatów, prawników, negocjujesz kompromis i utrzymujesz system. W chwili, gdy wchodzisz w dyplomację siłową i wysyłasz wojska, przechodzisz do gry o sumie ujemnej. Niszczysz wartość, więc nawet zwycięzca dostaje mniej niż przegrał pokonany. Widać to dziś na wschodzie Ukrainy. Jeśli Rosja zatrzyma Donbas, dostanie wypalone ruiny. Kontynentalny paradygmat bezpieczeństwa właśnie tak działa. bardzo szybko niszczy bogactwo.